Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak. Witamy Państwa bardzo serdecznie i jak zawsze, jak zwykle, zapraszamy do przeczytania tej niezwykłej książki o niezwykłym człowieku. Sylwia Trojanowska, pisarka, to jest jej 18. książka i ona mówi, że już dojrzała do tego, żeby właśnie opisać dzieje Tadeusza Millera. Zapytacie Państwo, kim był Tadeusz Miller? To był pieśniarz, piosenkarz, to był naprawdę bardzo dobry człowiek, który zakochał się w Lunie, byli szczęśliwym małżeństwem. On zaczął śpiewać. Śpiewał tak dobrze, że czasami porównywano go do Mieczysława Foga i mylono, że to niby Fog, a to Miller i tak dalej. I niestety, proszę Państwa, zginął tragicznie. Miał 32 lata, jechał motorem, bo on bardzo lubił jeździć motorem i został rozjechany ciężarówką, którą prowadzili pijani Rosjanie. To było w roku 1947. Fantastyczny człowiek i zapomniany człowiek, bo wszyscy skupili się, pani Urszulo, przecież na odbudowie kraju po wojnie. Kto tam myślał o piosenkach, o piosenkarzach i tak dalej? Bardzo mało materiałów, a on robił swoje. I w przeciągu kilkunastu miesięcy wszedł do studia w Szczecinie chyba, prawda? I nagrał ponad 60 piosenek, 60 przebojów. W internecie jest błąd, bo tam napisano, że nagrał 60 płyt. Nie, 60 piosenek.
Znaczy nie nagrał, malutkie sprostowanie. Wtedy radio nie nagrywało. Wtedy wszystko leciało na żywo. No, ale natomiast to... te nagrania, które są, to są płyty singlowe, gdzie nagrywał w wytwórni płyt poznańskiej, największej prywatnej wytwórni film. Nazywała się Mewa. I tę wytwórnię w 1949 roku w sposób bardzo brutalny zlikwidowano. Dlaczego? No, dlatego, że miała pecha być
prywatną wytwórnią.
I że miała pecha być przez inżyniera chemika Mieczysława Weimana świetnie prowadzona i znakomicie wyposażona. Zabrano mu z dnia na dzień wszystko, co było tam zainstalowane. Przewieziono do Warszawy po to, żeby dwa tygodnie później otworzyć już tym razem państwową wytwórnię płyt, która się nazywała Muza i która całe dziesięciolecia istniała, nagrywając. Natomiast te płyty, które powstały, czy też jedyne nagrania, którymi dysponujemy, to są nagrania w wytwórni Weimana, zrobione Mieczysława Weimana. A w Polskim Radiu to było wszystko żywiołowe, to był wszystko żywioł i nic się z tych piosenek nie zostało.
Ja chciałbym tylko przeczytać, co pani Urszula napisała o tej książce, kiedy ją przeczytała. Otóż opowieść o wielkiej pasji i ogromnej odwadze, której scenerię tworzy powojenny, budzący się do życia Szczecin, bo oni tam, on i jego żona tam zamieszkali, nieznany, niebezpieczny i pełen pułapek, a też dający nadzieję i szansę ludziom takim jak Tadeusz Miller, szukającym normalności, pragnącym tylko jednego, żyć dalej. Wspaniała opowieść o człowieku, którego praktycznie nie znamy. I przez prawie 80 lat milczała o nim historia.
Tak, to był człowiek, który na tej powojennej scenie bardzo zaistniał i wszedł w nią przebojem, wcale nie zamierzając robić tego, co robił z taką pasją. Był to człowiek, który po wojnie miał 30 lat, bo urodził się w roku 1915 we Lwowie, w miejscu, które już nie jest Polską. No, w tym Lwowie spędził bardzo mało czasu, bo rodzina, gdy on miał 6 lat, w roku 21 przeprowadziła się do Wielkopolski, niedaleko Bojanowa. Była to rodzina inteligencka, oboje rodzice byli nauczycielami, cała rodzina bardzo uzdolniona artystycznie. Każde z dzieci, tam jeszcze dwie siostry były, grały. Tam jeszcze był brat, ale on zginął w czasie wojny. Każde z dzieci grało na jakimś instrumencie. Tadeusz grał na pianinie, czy na fortepianie i na gitarze. Ale czynił to do pewnego momentu całkowicie amatorsko, póki rodzice nie stwierdzili, o rany, ten chłopak ma talent. I ten chłopak bez przerwy coś nuci, odrabia lekcje i nuci. Robi jakiekolwiek prace domowe i śpiewa. Macha miotłą na podwórku i
Śpiewa.
W związku z tym oczywistym ruchem rodziców było go posłanie do szkoły w Bojanowie. W tym Bojanowie, gdzie był taki słynny urząd pocztowy, gdzie rozdzielano pocztę za czasów pruskich. Bardzo ciekawa historia tego urzędu pocztowego, które
w Bojanowie,
o której też warto opowiedzieć, ale wracajmy do Tadeusza. Skończył szkołę średnią, szkołę muzyczną również i poszedł na uniwersytet, gdzie wydawałoby się, że takim naturalnym udruchem będzie pójście do jakiejś szkoły muzycznej, do akademii muzycznej. Nie tak potoczyły się jego losy, dlatego że poszedł na Akademię Handlu Zagranicznego. To było bardzo wtedy zdroworozsądkowe dla mężczyzny, chłopaka przystojnego, bo on był bardzo przystojnym, kobiety za nim szalały i nie mogły mu się oprzeć. Był takim wielkim, wielkim idolem. Znał biegle 3 języki, w związku z tym kariera zagraniczna, czy w dyplomacji, czy w handlu zagranicznym aż się prosiła. No niestety wojna w 1939 roku we wrześniu, jak wybuchła, zniszczyła te wszystkie perspektywy pracy w przyszłości w handlu zagranicznym i stania się specjalistą od transakcji międzynarodowych. Za to przyszło pójść w kamasze, jak to się mówi, bo on był poborowym rezerwistą, i brał udział w kampanii wrześniowej. Jak się ta kampania wrześniowa skończyła, to wiemy, sromotną
klęską.
I dla niego o tyle się dobrze skończyła, że wyszedł z niej cało, nie był nawet ranny. Z tego pobytu w wojsku zdobył, czy też los go zetknął z człowiekiem, który zaważył na jego całym życiu. To był Mieczysław Musil. Gdy wiadomo było, że to już jest koniec, że Niemcy opanowały, podbiły Polskę, trzeba się było ratować. No i Musil powiedział mu wtedy: słuchaj, idziemy do Warszawy, dlatego że duże miasto, tam się będzie najbezpieczniej ukryć, bo żołnierzy, których złapano, to był Stalag albo Oflag, w zależności od tego, gdzie, jaką rangę ktoś miał oficerską, to wiadomo, Oflag, dalej to Stalag. No i należało się przede wszystkim zakamuflować, a zakamuflować to znaczy pozbyć polskich mundurów. I obaj te mundury wymienili na jakieś, na jakąś cywilną odzież, jak to później powiedział Tadeusz Miller, cywilne łachy. Był tylko jeden problem, o ile Musilowi udało się zamienić buty wojskowe na... oficerki tak, tak zwane, na normalne buty cywilne, na Miller nie miał tego szczęścia. No i drogę całą unikali kolei, unikali wagonów, unikali publicznych traktów, bo wiadomo, chodziło o życie, o przetrwanie i o to, żeby nie dać się złapać. I on całą drogę do Warszawy odbył boso i wrócił do, czy też dotarli do tej Warszawy, on z całkowicie poranionymi stopami. Wyglądało to masakrycznie. No i tutaj los w tym nieszczęściu się do niego uśmiechnął, bo siostra żony Musila była studentką weterynarii. Ona była na czwartym roku, jak wybuchła wojna, miała ten rok końcowy jeszcze przed sobą, rok, który nigdy się dla niej już potem nie rozpoczął. I panna Feliksa Keller, bo tak się nazywała, zwana przez bliskim Luną, została przyprowadzona do Millera, żeby mu pomóc. Pomogła mu, no i tutaj zakochała się w nim nie tylko na zabój, ale jeszcze od pierwszego wejrzenia. Tak. U niego to trwało trochę dłużej, proces leczenia stóp postępował, no i przez stopy trafiła mu do serca. Pobrali się bardzo szybko, była to wielka miłość, zarazem wielka przyjaźń i ogromne zrozumienie z obu stron. Szczególnie było to zrozumienie ze strony Luny dla wielkiej pasji Tadeusza, którą było śpiewanie, bo w czasie wojny, lecząc te stopy, on też bez przerwy śpiewał, nucił i ona zauważyła, jak wielką rolę odgrywa śpiew w jego życiu. I to ona, kobieta bardzo stanowcza, bardzo, można powiedzieć, przebojowa, bardzo konsekwentna w tym, co robiła, powiedziała Tadeuszowi: twoim przeznaczeniem jest śpiewać, twoim przeznaczeniem jest pójść w kierunku muzyki, rób wszystko, co się da.
A on się, panią Szulą, z tym zgodził natychmiast, bo on był taki ugodowy. Ona była tajfunem, ogniem, a on taki spokojny.
Tak, on był bardzo, bardzo ugodowy, aż cud, że to małżeństwo przetrwało przy tak dużej różnicy temperamentów i tak różnych charakterów. No ale dla Luny nie było świata poza Tadeuszem. Wszystko, co było dobre dla Tadeusza, było dobre dla niej. Wszystko, co mogło pomóc Tadeuszowi, należało zrobić. Każdą szansę wykorzystać, doprowadzić do tego, żeby on siebie zrealizował. Ona była w cieniu tego wszystkiego, była tym mechanizmem, który nakręcał Tadeusza. Ale nie była to relacja taka, że ona była mu całkowicie podporządkowana, wpatrzona jak w obrazek i uległa. Nie. Ona miała w tym wszystkim swoje zdanie, no chociażby pchnięcie go w kierunku tej kariery muzycznej, można tak powiedzieć. Ona organizowała wszystko dla niego, ale też dla siebie. Ona była tą, on był, zdaje się, taką dosyć labilną charakterologicznie postacią. Ona była tym jego kręgosłupem i tym, która go wspierała. Nie udało się w tym momencie, słuchaj, Uda się na pewno, tylko trzeba cierpliwości. Drugie podejście się nie udało. Na tym życie się nie kończy. Będzie trzecie, będzie kolejna szansa. Ostateczna jest tylko śmierć, a to jest chwilowy zakręt. No i tak to funkcjonowało.
Przyjmował to do siebie.
Połączyła ich na dodatek jeszcze miłość do kotów, bo oboje kochali koty i Luna postanowiła, że jak tylko będą mieli swój własny kąt, swoje mieszkanie, to będą oczywiście w tym koty. Mieszkaniu koty i były. Ale wróćmy do okupacji. Okupacja trwała, no udało im się tą okupację przetrwać. O działalności konspiracyjnej Tadeusza Millera wiemy niewiele, ale wiemy, że był w tym wszystkim. On się nigdy nie afiszował tym, co zrobił. To był skromny, wycofany, szalenie przystojny człowiek, dla którego przy tej jego ogromnej nieśmiałości, ten dar urody, no też był ogromnym, albo powiedzmy sobie pewnym obciążeniem. No i wybuchło powstanie. O udziale Tadeusza Millera w powstaniu nie wiemy nic. On nigdy na ten temat niczego nie mówił, nigdy nie opowiadał, jak to było. Wiemy tylko z jedną pewnością, że był w powstaniu, w czasie powstania został ranny. No najprawdopodobniej nie został ranny leżąc w łóżku, tylko w...
Może gdzieś był na barykadach, może chodził, może gdzieś, przenosił broń.
W każdym razie jest to taka plama tutaj, ale należy sądzić, że tak było, bo rodzina Luny była bardzo mocno uwikłana w działania konspiracyjne. No, skończyła się wojna, Warszawa zrujnowana i co dalej? Oni są już po ślubie od pięciu lat, bo wzięli ślub w 1940 roku. I postanowili, zdaje się, że była to decyzja Luny, pojechać tam, gdzie można coś zacząć. Tym następnym etapem były Kielce. Niemniej w Kielcach nie zabawili długo. Zrobili zwrot na północ, wylądowali w Koszalinie. No ale Koszalin to było też miasto, w którym się nie czuli dobrze. Przede wszystkim głód mieszkaniowy, zbiorowe, wielkie mieszkania. Oni nie mieli dla siebie tutaj kąta i no tak żyć w kupie to nie mając żadnej intymności, żadnej prywatności. To nie było to. No i tak się złożyło, że usłyszeli opowieści o Szczecinie, że Szczecin to jest to miasto, niemalże Eldorado mieszkaniowe, gdzie jest mnóstwo wolnych mieszkań, gdzie można pojechać i od razu się mieszka u siebie. Więc nie zastanawiając się za długo, spakowali ten swój bardzo mizerniutki dobytek, bo oni klepali bardzo dużą biedę. No i jakoś tam dotarli pociągiem do Szczecina, który okazał się zupełnie inny niż ten Szczecin z opowieści. Szczecin nie był polskim miastem. Szczecin był miastem, o które toczyły się bardzo krwawe i ciężkie walki. To była też swojego rodzaju twierdza, tak jak twierdzą był Poznań, o którym mówiliśmy, Wrocław. Szczecin nie miał może tego wymiaru festungu, niemniej był tym punktem, którego tą kropką na mapie, której się bardzo broniło. No i Szczecin był w dużej mierze zniszczony. Zniszczenia w zależności od dzielnicy, na przykład centrum miasta było w 90% zniszczone. Inne obszary w 60%. Było to mnóstwo gruzu, mnóstwo wypalonych kamienic i co trocha, co rusz, wybuchały pożary. Dlaczego? Było dużo ludności niemieckiej, która no, za bardzo się nie chciała pogodzić albo przyjąć do wiadomości faktu, że to już nie jest niemieckie. Tak jak nasi na ziemiach odzyskanych, jak to moja babcia mówiła, ziemiach wyzyskanych, bali się tego, że Niemcy wrócą. Tak, tak. Niemcy, którzy tam zostali, byli pewni, że Niemcy wrócą i jedni czekali na to ze strachem, a drudzy czekali z nadzieją. No, niestety ta nadzieja się nie spełniła, ale Niemcy też nie byli bierni, bo była bieda, był w konsekwencji głód, bo nie było tego zaopatrzenia, było spalone miasto i były grasujące
bandy takie.
Bandy. W Szczecinie na porządku dziennym były nocne strzelaniny, były nocne napady, były nocne włamania do mieszkań. Polacy się tam nie czuli ani dobrze, ani pewnie. I wielu przyjechało na chwilę do tego Eldorado, jak się przekonali, że jest to płonące i bardzo niebezpieczne Eldorado. Co prawda jest gdzie mieszkać,
niby
tylko
mieszkać, tak.
Ile się będzie żyło w tym,
w tym mieszkaniu.
Mieszkaniu i czy nie zostanie się okradzionym ze wszystkiego. No jednak Millerowie zaryzykowali i postanowili zostać. Spełniło się ich wielkie marzenie, dostali mieszkanie. Mieszkanie, które było w kamienicy zachowanej, które miało szyby i które było częściowo umeblowane, bo to było po niemieckie, czyli wysiedlono Niemców, albo Niemcy po prostu uciekli i kwaterunek dał im ten przydział. No pierwsze, co się zjawiło w mieszkaniu, to się zjawiły koty podwórkowe, śmietnikowe, jak to się mówi, i pianino dla Tadeusza. I tu są też różne wersje, skąd to pianino. Jedna wersja mówi, że zastali go już w tymże umeblowanym mieszkaniu, a drugie mówi, że zdobyła, wychodziła, wydeptała je Luna. Nie dojdziemy do tego. Jest syn Tadeusz, natomiast zdaje się, że on też za dużo na ten temat.
W tej książce jest oczywiście zdjęcie tego.
Tak. Zresztą książka na końcu ma kilka bardzo ciekawych ilustracji. No i wprowadzili się do tegoż mieszkania i oboje dostali pracę. I to bardzo szybko. Luna dostała w centrali weterynaryjnej, natomiast on dostał pracę w Polskim Radiu w rozgłośni Szczecin. Ale, o, tu jest właśnie zdjęcie Tadeusza i autorki po jednej stronie, tak. Tadeusza juniora, no i to słynne pianino, po którym podobno bardzo lubiły chodzić koty i na którym uwielbiały się te koty wylegiwać. No koty się zawsze uwielbiają wylegiwać tam, gdzie przeszkadzają.
Pani Urszulo, wiemy to z autopsji. Tak.
No mnie uwali się zawsze na klawiaturę. A panu?
Za klawiaturą. No, mnie za klawiaturą na, mnie i za tym ekranem komputera.
Przy czym pan jest o 100% lepszy, bo ma dwa.
Tak, ale uwala się tylko jeden.
Aha, no, to ma pan 50% szczęście. I wracając do pracy, on dostaje się do rozgłośni Polskiego Radia w Szczecinie, ale jako zaopatrzeniowiec. I co on robi? Załatwia ołówki, załatwia opał, biega po mieście, żeby był atrament do kałamarzy, czy też kupuje metry kabla, żeby było do czego podłączyć mikrofony. No, ale nie jest to jego jedyne zajęcie, bo tu i też są różne wersje, że to za sprawą Luny, druga, że za sprawą znajomych, dostaje pracę w knajpie, gdzie rano zaopatruje w Polskie Radio w dobra materialne, a wieczorem zaopatruje w tych, którzy ocaleli i pragną coś zjeść, w dobry nastrój. I wieczorami gra tak do kotleta, prowadząc podwójne życie zawodowe, no i zarabiając. No Lunie się to i podoba, a raczej nie podoba, bo kobiety lgną do niego, robiąc te przysłowiowe maślane oczy i awanse. On jest taki wycofany, spłoszony, bo dla niego istnieje żona i tylko żona, w której jest bardzo zakochany. Jest to naprawdę wielka, jedyna miłość jego życia i na odwrót. No i w pewnym momencie karta się odwraca. Jak powiedzieliśmy, jak do Szczecina przyjeżdżało się z reguły jak do raju. Raj wcale nie był taki rajski i szybko się z tego Szczecina
wyjeżdżało.
No i w radiu był taki człowiek na etacie, który miał bardzo dobry głos, wykształcenie muzyczne i który w tym radio śpiewał, a śpiewało się wyłącznie, jak żeśmy powiedzieli, wtedy jeszcze na żywo. Podobnie jak w telewizji nagrywało się. Teatry telewizji też na żywo, stąd mamy dużo spektakli niezarejestrowanych. No i tutaj ktoś, ma się odbyć koncert, najważniejszy koncert dnia, bo wtedy Polskie Radio miało taki zwyczaj, niedzielne koncerty życzeń. Tam można było swoim bliskim przesłać życzenia z jakiejś tam okazji, z reguły to były albo rocznice, albo urodziny, albo imieniny i do tego była piosenka jako prezent, tak można powiedzieć. No i nagle ma być koncert życzeń i nie ma śpiewaka. I ktoś tam wiedział, że śpiewać potrafi Miller. No to dawajcie mi Millera, powiedział dyrektor radia. I Miller ku swojemu ogromnemu zaskoczeniu wystąpił nagle w niedzielnym koncercie życzeń i ku zaskoczeniu dyrekcji wystąpił tak znakomicie, że momentalnie z zaopatrzeniowca przeniesiono go na tak zwany etat artystyczny, czy też potem to się nazywało etatem kulturalnym chyba. Tak. No, więc został z magazyniera czy z zaopatrzeniowca artystą. I co się okazało? Ma wspaniały głos, umie cudownie w sposób nastrojowy śpiewać. Wtedy są modne między innymi tanga i on śpiewa te tanga z taką pasją i w tak jedyny w swoim rodzaju sposób, że słuchacze okrzykują go królem tanga. Jego popularność rośnie z tygodnia na tydzień do tego stopnia, że mamy innego, wybitnego, bardzo takiego piosenkarza, który śpiewał po warszawskich kawiarniach. To był Mieczysław Fok. No, Mieczysław Fok był gwiazdą i tutaj mamy człowieka, który rośnie w cieniu tej gwiazdy. Dla innych, dla niektórych uważają, że on przerasta talentem Foga. No i często mylą ich ze sobą. Natomiast Müller w pewnym momencie przerasta tego gwiazdora numer Foga. Jeden, bo zdobywa tytuł, czy zostaje mu nadany tytuł króla tanga. Fogowi nigdy nikt nie dał takiego tytułu. Owszem, był cenionym piosenkarzem, był lubianym, często występował. Na występy Foga nie można się było dostać, ale tym takim królem anteny
tak,
jest
to był jednak
tutaj
Tadeusz
Müller. No, nie przeszło to bez echa. Ze Szczecina jest zapraszany do Warszawy. Nagrywa już w centrali, można powiedzieć, w głównej rozgłośni, czy też rozgłośni numer jeden. Zapraszają go do Łodzi. To ma ogromne znaczenie, bo Łódź jest wtedy przy zniszczonej Warszawie, rozwalonej jak gdyby kulturalną stolicą Polski. I nawet są takie głosy, że Łódź tą stolicą zostanie. No ma atuty, jest nie zniszczona i ma świetne położenie geograficzne.
No tak, bo w centrum wszędzie można szybciutko się dostać.
No i odkrywa go jeszcze człowiek, o którymśmy na początku wspomnieli, właśnie ten Mieczysław Weyman. Weyman, który jest z zawodu chemikiem, którego rodzina miała bardzo dobrze prosperujące przedsiębiorstwo już przed wojną. Oni wytwarzali tkaniny impregnowane, które służyły między innymi na namioty i tym podobne historie. No i Weyman przeżywa wojnę i wie, czy też przypadkowo natyka się na sprzęt, który ukryli Niemcy. To jest sprzęt do nagrywania. No i postanawia otworzyć wytwórnię płytową. O kontynuacji tych tkanin i produkcji tych tkanin impregnowanych nie ma już mowy, bo w Polsce wtedy wszystkiego brakuje. Przede wszystkim brakuje specjalnego tego płótna jutowego. No i jest wytwórnia płytowa. I wytwórnia płytowa, która się nazywa Mewa, jest bardzo popularna i on zwraca uwagę właśnie na Tadeusza, proponując mu nagranie piosenek i współpracę. I to właśnie w przeciągu paru miesięcy u Weymana w wytwórni Mewa Tadeusz nagrywa. I jedyne nagrania, czy też próbki jego głosu, które mamy, i jedyne utrwalone utwory to są utwory na płycie wytwórni Mewa, wytwórni Weymana. No wtedy nie nagrywa się tych tak zwanych long play, to są duże płyty, one są dwustronne, 30 chyba parominutowe po jednej stronie.
Prędkość jest 32.
Potem są jeszcze takie mniejsze płytki.
Single.
Nie, bo na jednej stronie znajdują się dwa utwory, na drugiej dwa i potem są jeszcze single.
Aha, czyli...
Tak, i tutaj Müller nagrywa głównie single, taki jego słynny singiel. Czy pamiętasz tę noc
z Zakopanem,
która jest taka słynna, która stała się takim...
Wielkim przebojem.
Wielkim jego przebojem. No marzy o dziecku, nagrywa też kołysankę. I kołysankę nagrywa bardzo krótko przed śmiercią, gdy żona zachodzi w ciążę, gdy jest w ciąży. No kariera nabiera tempa, kariera zaczyna się rozwijać. Te najgorsze trudności finansowe, gdzie się każdą złotówkę obraca na wiele stron, czy kupić, czy pójść do szewca i podzelować buty, czy kupić kupić wiaderko węgla na zimę, czy wydać to na coś innego, bo potrzeb jest mnóstwo. No, zaczynają te pieniądze już być. No i jak jest przypływ pieniędzy, to Tadeusz spełnia swoje wielkie marzenie. On całe życie marzył o tym, żeby mieć motor. No i ten motor udaje się zdobyć i kupić. Podobno wypatrzyła go i wychodziła właśnie Luna.
Któż inny mógł to zrobić,
ale tutaj już nie ma podobno, bo potem wszystkimi naprawami, kłótniami z mechanikami, to była już zadanie Luny. On jeździł pomiędzy Poznaniem, Warszawą i zatrzymywał się w Szczecinie, natomiast ona organizowała mu życie i o wszystko dbała. No i ta miłość do motoru okazała się miłością zgubną. On jeździł tym motorem do Poznania na nagrania i mówi się, jedna z wersji życiorysu Millera mówi, że zginął na trasie z Poznania do Szczecina, jadąc właśnie tym motorem. Natomiast prawda jest zupełnie inna i tą prawdę próbowano tuszować. Pan już wspomniał, jak to było pewnego pięknego, upalnego sierpniowej niedzieli. On postanowił wybrać się z przyjacielem na ryby właśnie motorem. No i wracając do domu wieczorem czy wczesnym zmierzchem, zauważył, że coś się dzieje z reflektorem tego motoru. Zatrzymał się na skraju drogi, czy na skraju ulicy i coś tam oboje przy tym motorze majstrowali. No, miał o tyle pecha, że armia, która nas wyzwalała i której akurat przez Polskę po drodze było niestety na Berlin, jakoś nie za bardzo jej szło wycofywanie się w kierunku
Moskwy.
Miała tak zwaną wolność głupca, czy wolność błazna i robiła co mogła. To były rozboje, to były pijaństwa, to
kradzieże.
Była kula i dusza, piekła nie ma, bo oni nie podlegali polskiej jurysdykcji. No i właśnie tacy pijani żołnierze wracali sobie do koszar, jadąc pod prąd, bo akurat wtedy im było po drodze i bliżej pod prąd. No, kierowca pijany w sztok stracił panowanie nad kierownicą i uderzył prosto w ten motor, w Tadeusza i zahaczył tego jego przyjaciela. Tadeusz został przygnieciony do muru i zmarł bardzo szybko. Mówi się, że zmarł w karetce, czy też w drodze do szpitala. Natomiast przyjaciel jego zmarł w bardzo dużych bólach, cierpieniach i mękach trzy dni później. No, konsekwencje żadnych. Całą sprawę zatuszowano i stąd też w biografii te takie rozbieżności, bo chciano za wszelką cenę uniknąć faktu, że była to ciężarówka, już radziecka ciężarówka. To
się w głowie nie mieściło.
To się w głowie nie mieściło. No i co z Luną? Luna jest w ciąży. Dziecko ma przyjść na świat w grudniu. Jest sierpień. Gdy dostaje wiadomość o śmierci Tadeusza, tej wielkiej miłości dla niej, życie się kończy, płacze potwornie, cierpi, uchodzi z niej całe życie. Jest taką martwą kukiełką, martwą lalką, którą wszyscy sterują. Jedyną taką siłę woli to jest zebranie się na pogrzeb Tadeusza i uparcie się, że ona nie będzie występowała w czarnej sukience, ubiera białą sukienkę. Ja też słyszę w jednym z takich artykułów, szukając informacji na temat Millera, czytałam, że to jest podobno i ślubna sukienka, którą się ubiera i idzie za trumną cała w bieli. No, rodzi się dziecko. Wychowuje to dziecko z ogromną miłością, daje synowi na imię Tadeusz. No i w tym momencie zostaje brutalnie przerwana kariera Tadeusza, tragicznie przerwana kariera Tadeusza. Odchodzi człowiek, który mógł zająć czołowe miejsce na scenie polskiej piosenki i gdyby przeżył, to kto byłby tym numerem jeden?
Tak. Nie tylko byłby królem tanga, ale byłby królem po
czy
prostu.
Czy Mieszczysław Fok, czy Tadeusz Miller, gdzie podobno Tadeusz Miller miał w ręku te lepsze atuty. Przystojniejszy, lepszy głos, podobno bardziej pracowity, bo o Fogu się z tą pracowitością różnie mówiło, skupiony na rodzinie w przeciwieństwie do
Mieczysława Foga,
bo on miał,
który miał dwie rodziny,
który miał bardzo bujne życie, powiedzmy sobie rodzinno-erotyczne,
tak.
A ten erotyczno-rodzinne, no i zapewne sądzę, że Luna stałaby się jego impresario w pewnym momencie, czy jego agentką i na pewno by tą karierą ukochanego Tadeusza, za którym świata nie widziała, odpowiednio pokierowała. No umiera wiele, wiele lat później i każe się pochować w najcenniejszym prezencie, który od niego dostała, w bransoletce, na szczęście w kształcie podkowy. Ona tej bransoletki po śmierci nigdy podobno nie ściągała. Historia wielkiej miłości, historia wielkiego, skromnego, dobrego, świetnie zapowiadającego się człowieka. Historia kogoś, komu życie skomplikowała wojna, zresztą komu wojna życia nie
skomplikowała,
komplikuje. Jasne. Historia smutna, prawda?
Bo smutna, się tak, ale bardzo ciekawa. I historia milczała o i Tadeuszu, i o Lunie, i o tej miłości, i o jego karierze.
Dlatego dobrze, że wzięła się za to pani Trojanowska
że Sylwia
to
zresztą
odkopała i że 18 książka.
Osiemnasta jej książka jest już pełnoletnia, stwierdziła.
Poświęcona jest takiemu wspaniałemu człowiekowi. Zresztą ona tych książek o Szczecinie ma
sporo
i chyba warto wrócić, bo ona też porusza w swoich książkach problematykę polsko-niemiecką, problematykę okupacji, tych trudnych czasów, trudnych związków polsko-niemieckich. W każdym razie tu godna polecenia historia miłości i wielkiego talentu.
Właśnie.
Bez happy endu.
I o Królu Tanga powstał też spektakl, który był prezentowany na deskach teatru w Szczecinie. Polecamy do przeczytania. Bardzo, bardzo dobrze napisana książka. Ciekawie opowiedziana o tej niebanalnej miłości i niebanalnym życiu Tadeusza Millera i jego żony Luny. Kłaniamy się Państwu. Polecamy książkę. Do zobaczenia za tydzień. Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak. No i oczywiście Król Tanga.